Witam Państwa serdecznie. Zajmiemy się dzisiaj następującym problemem. Polityka i dobro wspólne. I naszym starym akademickim zwyczajem rozpoczniemy od uzasadnienia tego problemu. Dlaczego ten problem? Dlaczego problem polityki i dobra wspólnego? No, problem ten, jak każdy problem, a jest to problem realny, ponieważ polityka jest sposobem naszego życia, dobro wspólne jest tym, co nas wiąże społecznie, a więc niejako problem jest aktualny z istoty. Człowiek jako byt rozumny powinien wiedzieć, powinien rozumieć, czym jest polityka i czym jest dobro wspólne, bo to dotyczy jego samego. Ale także per accidens, czyli niejako przypadłościowo, z tej racji, że żyjemy w określonym stanie rzeczy, a ten stan rzeczy również ma swój wymiar polityczny. W polityce coś się dzieje, zachodzą zmiany. Trwa zmaganie się w życiu społecznym, a więc chcielibyśmy wiedzieć, w jakim kontekście żyjemy. Mówiąc inaczej, co w polityce piszczy, czy też jakie koncepcje polityki zmagają się z sobą. I po drugie, o polityce dzisiaj mówi się bardzo dużo. Polityka nieomalże wypełnia sobą cały dyskurs społeczny, jaki się aktualnie w Polsce, a także na świecie toczy. Ale mało mówi się o dobru wspólnym. Wręcz problem ten, który jest problemem klasycznym, znika z dyskursu społecznego. To mogę zaświadczyć, jako że przejrzałem najnowszą literaturę poświęconą zagadnieniom politycznym i, jak powiadam, problem dobra wspólnego prawie się tam nie pojawia, a przecież dobro wspólne, będziemy je wyjaśniać, jest racją życia społecznego. Gdyby nie było dobra, które nas łączy, nie żylibyśmy społecznie, nie tworzylibyśmy społeczności. Nie byłoby żadnej racji, żadnej przyczyny. A więc pojęcie dobra nie da się oderwać od rozważań nad polityką. To, można powiedzieć, jest awers i rewers. A więc to jest to samo, tylko widziane z innego punktu widzenia. I kolejna kwestia to kwestia tego, o czym wspomniałem, mianowicie kontekstu politycznego, w jakim przyszło nam żyć. A kontekst ten nosi nazwę transformacji ustrojowej. W Polsce, a także w krajach postkomunistycznych dokonuje się właśnie wspomnianej transformacji. A więc zmienia się zasadę, zmienia się sposób życia społecznego. Pojawia się pytanie, z czego w co? Zmieniamy ustrój. Z jakiego ustroju rezygnujemy, a za jakim ustrojem się opowiadamy? Powiada się, że jest to przejście od totalitaryzmu do demokracji. I wspomnianą demokrację lansuje się, w czym media biorą wydatny udział, jako panaceum na wszystkie biedy życia społecznego, a więc jako lekarstwo na wszystko. Widzi się w demokracji spełnienie się polityki, Wręcz niektórzy głoszą koniec historii. Czyli docieramy do punktu omega. Nic już więcej wymyśleć się nie da. I co w związku z tym? No, czym jest totalitaryzm, intuicyjnie rozumiemy. To taki system, który zawłaszcza całego człowieka. Ingeruje we wszystkie sfery ludzkiego życia. Chce decydować o wszystkim. O tym, czy człowiek, jak człowiek ma żyć, a nawet czy człowiek powinien żyć. No więc limituje ludzkie życie. Ogranicza je a priorycznie, narzuca jakąś wizję i człowiek jest jedynie tworzywem zamysłów tego, co nazywamy klasą polityczną, tymi, którzy kierują, zawiadują życiem społecznym. I kiedy popatrzymy, no to jest totalitaryzm, natomiast demokracja, no czym jest ta demokracja? Etymologicznie łatwo wyjaśnić, pochodzi od greckiego słowa demos, lud, kratos, władza, a więc jest to władza ludu. Ale pojawiają się pytania, kto reprezentuje lud, czy też kim jest lud? I jak lud tę władzę sprawuje. I jeśli popatrzymy na życie już na praktykę polityczną, to spotkamy takie wyrażenia, jak już wspomniane przeze mnie wyrażenie klasa polityczna, a więc świadczące o tym, że w naszym życiu społecznym wykształciła się warstwa ludzi, klasa, która ex professo, czyli zawodowo, zajmuje się polityką. Tak jak ktoś szyje buty, inny orze pole, inny naucza matematyki czy języków, tak ktoś jest politykiem, a więc niejako jest to jego zawód. Więc są to osoby w jakiś sposób uprzywilejowane, czy też powiedzielibyśmy predystynowane, a więc z jakichś racji naznaczone jakąś charyzmą do sprawowania rządów. I ta klasa polityczna wypowiada się poprzez partie polityczne. Więc jest ona zorganizowana w partie polityczne. Słowo partia pochodzi z łaciny, od pars, część całości. Więc niejako, no, jeśli istnieją partie, to z tego wynika, że te partie odzwierciedlają częściowo pewną całość, jakim jest życie społeczne. W całym jego bogactwie i zróżnicowaniu. I każda z tych partii patrzy z punktu widzenia własnej części na całość. I z tego punktu widzenia chce zarządzać. Ten punkt widzenia uważa za najważniejszy, istotny. Tradycyjnie taki punkt widzenia reprezentowany przez pewną grupę ludzi związanych światopoglądem, jakimś jednym poglądem na świat, określa się mianem utopii bądź ideologii. Utopii jako pewnej wizji świata, która jest nierealizowalna z istoty, no ale powiada się, taka jest natura świata, że choć to jest nierealizowalne, musimy to realizować, bo innego wyjścia nie ma. Czy ideologia, czyli właśnie od idea i logos, a więc pewien pogląd z ideą wiodącą. Jest jakaś idea wiodąca, jak jeszcze do niedawna bracia marksiści głosili, idea wiodąca. Partia miała ideę wiodącą i wokół tej idei konstruowała swój program polityczny. No i rzecz jasna, te idee są wiecznie żywe, musimy o tym pamiętać, prawda? Wiecznie żywe, a więc są absolutne. Dalej mówi się o scenie politycznej. To jest też bardzo ciekawe wyrażenie, jakie tutaj referuje praktykę dyskursu politycznego, scena polityczna. Co jako żywo ta metafora przywołuje nam na myśl teatr. A więc na scenie, wiadomo, na scenie są aktorzy, a na widowni widzowie. Wynika z tego, że my jesteśmy widzami, natomiast politycy są aktorami, odgrywają jakiś dramat. A dramat, jak wiemy, dzieli się na tragedię i komedię. I dlatego widzowie albo się śmieją, albo płaczą. No, ale powiedzielibyśmy, w teatrze to jest konieczne, ale w życiu niekonieczne. W życiu jednak wolelibyśmy uniknąć i komedii, i tragedii, bo to dotyczy nas. My też bierzemy udział w tym dramacie, w tej tragedii czy w tej komedii, bo konsekwencje tej gry dotyczą nas, nikogo innego. Mówi się też o walce politycznej, co niejako wynika z faktu wielopartyjności życia. Totalitaryzm cechował się monopartyjnością, a więc rządzi jedna partia. Jeśli sięgniemy do najnowszej historii Europy, to takimi totalitarnymi systemami były niewątpliwie komunizm, nazizm i faszyzm. W różnym stopniu, ale były. Dlatego, że tam rządziły partie, które uzurpowały sobie całość prawdy o świecie i o człowieku. Jeśli były partie inne, tak jak w Polsce partia chłopska i partia jakaś demokratyczna, to to były tylko atrapy demokracji, prawda, tej partyjnej, zwasalizowane, prawda, za cenę pewnych korzyści proklamowały, czy też no, jakoś zgodę na to, co proponuje partia wiodąca i jej jedynie słuszna idea, jedynie słuszny program. I to jest charakterystyczne, proszę zobaczyć, dla demokracji. Walka polityczna, no bo jeśli jest wiele partii, każda z nich ma inny program, no to musi dojść do walki, do zmagania się, pomiędzy tymi partiami. O co? No o to, żeby zdobyć władzę i ją utrzymać. To jest cel. Zdobyć władzę i ją utrzymać. I rzecz jasna, pozyskać władzę w stopniu no, jakimś absolutnym. To jest cel. Jak to się mówi dziś, wziąć wszystko. I cały ten cyrk, tu już używając słowa cyrk oceniam, ale czynię to nie tylko ze względów takich, żeby podtrzymać wykład, ale ożywić wykład, bo ta ocena jest jednoznaczna. Cały ten cyrk nas niepokoi. Mówimy o brudnej polityce, bo widzimy korupcję, kłótnie. Kłótnie częstokroć o nic, bo nie rozumiemy, o co chodzi. Widzimy, że miernoty moralne robią karierę polityczną i że ludzie szlachetni przepadają. I to nas irytuje. Teraz ten brud związany z polityką, a więc układy mafijne, korupcja. I z drugiej strony to roszczenie polityków do wyłączności, do absolutności, co się wyraża w takim powiedzeniu nie wtrącać się do polityki. A więc z tego wynika jakby rzecz, problem życia społecznego jest przypisany niejako tylko tym, którzy biorą w polityce bezpośredni udział. Natomiast reszta ma być tylko widzami. Ewentualnie wyrazić swoją aprobatę czy dezaprobatę śmiechem czy rozpaczą. A więc politycy są zazdrośni dzisiejsi o to, żeby to jest niejako zakładają, że ta działalność jest autonomiczna. A więc od słowa autos, nomos, a więc to oni ustalają zasady gry politycznej, nie my. My możemy jedynie się przyglądać i wybierać to, co nam się podoba. No, szczególnie ostro jest traktowany Kościół hierarchiczny, który jest instytucją społeczną, nie państwową. Kościół jest szczególnie mocno tu traktowany, karcony, prawda, za wszelkie próby oceny działalności politycznej. No i ostatecznie istnieje cenzura. Mamy demokrację, a istnieje cenzura w postaci politycznej poprawności. Pojęcie bardzo ważne. Polityczna poprawność, a dokładnie mówiąc, to nie jest polityczna poprawność, ale ideologiczna poprawność. A więc mamy działać zgodnie z dyrektywami politycznymi. Każde inne działanie jest działaniem reakcyjnym, a więc zasługującym na potępienie. Ta cenzura sięga głębiej, już zaznacza się na przykład w sferze nauki, w sferze sztuki. No więc lansuje się tylko pewne, zgodne z panującą ideologią, dzieła naukowe, czy też, no, już właściwie pseudonaukowe, czy też sztukę, czy w ogóle ludzkie zachowania. Jak powiedziałem, cały ten cyrk próbuje się usprawiedliwić, a usprawiedliwia się, przywołując wyrażenie, to są koszta demokracji. Cały ten bałagan i nasze niezadowolenie to są koszta demokracji. Za jednym z amerykańskich myślicieli przywołuje się takie paradoksalne powiedzenie. Demokracja jest najgorszym z systemów politycznych, ale nikt lepszego nie wymyślił. Koszta demokracji. Demokracja ma to do siebie, że nas różnicuje. Ona jest z istoty taka, że nas różnicuje. Inaczej mówiąc, skłóca nas. Nie ma innej możliwości. Jeśli chcemy demokracji, powiada nam się, to natychmiast musimy być skłóceni. I to są właśnie te koszta, no, które musimy zaakceptować. No, gdybyśmy chcieli to skomentować, to nasunęłoby nam się jedno skojarzenie, mianowicie z tradycją mitologiczną kultury europejskiej, która głosiła, że nad człowiekiem ciąży fatum. Że demokracja to jest takie fatum, przeznaczenie. Nie rozumiemy tego, nie podoba nam się to, ale musimy zaakceptować, bo nie ma wyjścia. I dlatego nasz rozum się buntuje. Dlatego jesteśmy niezadowoleni z tego, co nam się proponuje. No, w związku z tym trzeba tę rzecz jakoś uporządkować, żeby zrozumieć. Człowiek jest bytem rozumnym i wolnym. Musi rozumieć, a rozumieć to tyle, co poznać przyczyny. Dlaczego tak jest? Dlaczego właśnie taki obraz polityki, taką wizję polityki dzisiaj się wdraża w życie, lansuje, pomimo to, że jest ona wręcz absurdalna. Zaprzecza ludzkiej racjonalności. Neguje racjonalność świata. Skazuje nas na grę sił. Bo właśnie fatalizm głosi, że człowiek jest funkcją gry sił, a siły te są anonimowe. Nieco szerszym kontekstem tego sporu, czy tego, jak powiedziałem, cyrku, czy teatru, jest kontekst problemu Europy, mianowicie jednoczenia się Europy. Zachodzi proces jednoczenia się Europy. W jeden organizm polityczny. I ten zamysł jest słuszny. Europa musi się zjednoczyć. Mówimy, rzecz jasna, kiedy mówimy Europa, to mówimy o ideowym sensie europejskości, nie geograficznym, tylko ideowym sensie europejskości. Europa musi się zjednoczyć, a więc musi wrócić do własnych korzeni, dlatego że zagraża jej wiele imperializmów, amerykański, rosyjski, chiński. Zagraża jej islam, cywilizacja islamska, która jest cywilizacją fundamentalistyczną. A dlaczego? Dlatego, że kultura wyszła z Europy. To dzięki Grekom Europejczyk przekroczył próg myślenia mitologicznego kiedy zaczął uprawiać filozofię, a więc kiedy umiłował mądrość i kiedy odrzucił poetyckie wizje, utopie, ideologię, mitologię na rzecz doświadczenia i rozumu. To jest fundament dyskursu. Doświadczenie i rozum. Patrzymy sobie w oczy i prowadzimy dyskurs na argumenty. I w tym sensie Europa jest to, co się stało w Europie, a to z wielkim trudem oczywiście, z przymieszką błędu i z wieloma okropieństwami się działo, ale ostatecznie Europa stanęła na nogi i ma kręgosłup, ma swój kościec. I dlatego Europejczyk zrobił taką karierę w świecie. Podbił Amerykę, Australię. A wszystkie inne cywilizacje pozaeuropejskie wzorują się w mniejszym lub większym stopniu na dorobku Europy. Jak się dokonuje integracja Europy? W kontekście czego? Bo to jest, jak wiemy, stara myśl, prawda, sięgająca początków Europy historycznych. Zamysł zbudowania Europy Christianitas. Zamysł, który plątał się, że się tak wyrażę, po głowach myślicieli, przybierając rozmaite postaci, a który odżył po II wojnie światowej. Po wielkim kataklizmie odżył jako właśnie postulat powrotu do korzeni Europy w myśli de Gasperiego, Schumana czy Adenauera, ale także wielu innych. Ich się wymienia. De Gasperi, Schumann, Adenauer. Miała to być Europa ojczyzn, Europa suwerennych narodów, tworzących własną kulturę, ale żyjących w ramach jednej cywilizacji. A chodziło o cywilizację łacińską czy personalistyczną. W ten sposób myśl czy zamysł tych autorów tej wizji Europy nawiązywał do społecznej nauki Kościoła, który dystansuje się, jak wiemy, do problemu cywilizacji. Podaje jedynie negatywne kryterium oceny cywilizacji, dobro człowieka. Jeśli dobro człowieka jest naruszone, cywilizacja jest nikczemna. Ale Kościół nie powiada, w jakiej cywilizacji mamy żyć, czyli jaką metodą w życiu społecznym mamy się posługiwać. To sobie ludzie sami określają, bo to nie jest celem Kościoła ani wiary. Celem Kościoła jest zaprowadzić człowieka tam, gdzie jest jego macierzysta sytuacja bytowa. I właśnie ta koncepcja odżyła, ale Europa została poddana ideologii socjalizmu. od początku, właściwie od przełomu renesansowego w kulturze, a ten przełom ma charakter tak zwanego antropocentryzmu, a więc zwrócenia kultury w kierunku człowieka. Człowiek jest celem kultury i słusznie. Pamiętajmy, renesans wpierw miał być odnową religijną, ale przeniósł się na teren sztuki i właściwie on się najlepiej wypowiada w sztuce. Ale o co chodziło? Dostrzec człowieka jako byt rozumny i twórczy. Prawda? Ten byt, który tworzy kulturę i w tej kulturze chce się spełnić. Chce spełnić wszystkie swoje potencjalności osobowe. Piękny zamysł, prawda? Ale zaraz za tym przyszła ideologia humanizmu, która głosi, jest związana z ideologią samozbawienia się człowieka. I z tego się rodzi tak zwany modernizm, modernus, nowoczesny. Człowiek ma zbudować świat nowoczesny, unowocześniać, prawda, nieustannie, poprawiać warunki swojego bytowania. I z antropocentryzmu, od antropos, człowiek, prawda, więc człowiek jest celem kultury, wyłącznym celem, mówi humanizm. To jest ideologia, pamiętajmy. Narodził się tak zwany socjocentryzm, a więc to państwo jest gwarantem realizacji tego zamysłu, a więc wyzwolenia człowieka od zła. Doskonałe państwo. I jak powiedziałem, modernizm jest podglebiem socjalizmu, a więc pewnej metody życia społecznego. Od socius, społeczny, państwowy, gdzie jakby naczelnym zadaniem człowieka jest zbudowanie doskonałego państwa. Jeśli się zbuduje doskonałe państwo, państwo najlepiej przypominające maszynę, w którym wszystko funkcjonuje prawidłowo, bo w maszynie maszyna jest zdeterminowana, wszystko w niej musi pracować tak, jak postanowił twórca maszyny. Jeśli takie państwo zbudujemy, no to człowiekowi będzie się wiodło, że hej, prawda? To dostąpi wszelkich dóbr, stanie się doskonały. A szczególnie wtedy, jeśli zaspokoi się jego wszystkie potrzeby. Zazwyczaj w dobrym towarzystwie o potrzebach się nie mówi, prawda? Najwyżej tak, gdzieś szeptem. A tutaj potrzeby, zaspokoić nasze potrzeby. Tak. Jakie? No, potrzeby materialne, bo to jest namacalne, prawda? Potrzeby materialne. Jeśli te potrzeby zaspokoimy, to zniknie zło. Bo każdy będzie miał jacht, samochód, piękne mieszkanie, konto w banku. A kiedy to pozyska, stanie się dobry. Czyli nastąpi metanoia duchowa. Człowiek stanie się aniołem. Proszę zobaczyć, ile teologii jest w myśleniu socjalistów. A to jest konsekwencja, jeśli się pomiesza poznanie przyrodzone z nadprzyrodzonym. A więc człowiek ma się stać aniołem. I ta myśl napędza Europę od renesansu, przybiera na sile. Jej zewnętrznym wyrazem są rewolucje, począwszy od rewolucji francuskiej, która jest pierwszym zorganizowanym państwowo mordem na własnym narodzie. A potem mamy już inne rewolucje społeczne, bolszewicką, hiszpańską, w Meksyku nawet. No i to się rozeszło po świecie. Rewolucje przemysłowe, rewolucje seksualne, prawda? Wszystko drogą rewolucji, czyli obalenia starego porządku i wprowadzenia tej wizji świata. Co z tego wynika? Że zmieniła się cywilizacja europejska, ta personalistyczna, do której tęsknili de Gasperi, Schumann i Adenauer i wielu innych, została zatruta myśleniem socjalistycznym, myśleniem, które jest antypodą tradycji łacińskiej i personalizmu. Stoi na przeciwległym krańcu, bo to jest cywilizacja jaka? Gromadna. To państwo jest podmiotem polityki. A człowiek jest jedynie tworzywem, masą, zasobami ludzkimi, którymi państwo się posługuje. I ten cyrk, jak powiedziałem, jest rozpięty między myślą modernistyczną, czyli socjalizmami monopartyjnymi, a myślą postmodernistyczną, czyli socjalizmami wielopartyjnymi. I tam, gdzie mamy socjalizm wielopartyjny, tam z upodobaniem używa się słowa demokracja. Mantruje się, bo to jest mantrowanie słowem demokracja. Gdyby ktoś miał wątpliwości, wówczas stawia się pytanie retoryczne. To ty jesteś przeciwko demokracji i tu człowiek głupieje. No nie, powiada. Bo nie wie, czym ta demokracja jest, prawda? Tylko ma pewne wyobrażenie, że to jest coś wspaniałego i że my do tego czegoś zmierzamy. Proszę zobaczyć, już mamy samomanipulację. Konsekwencją błędu poznawczego jest samomanipulacja. Więcej jest wiary niż wiedzy w naszym życiu. Każdy socjalista, jak robiło się trudno wokół, jak coś było nie tak, zaczynał swoje przemówienie: towarzysze, ja głęboko wierzę. Starsze osoby z pewnością pamiętają, prawda, jak to towarzysz Gomułka, Gadułka, prawda, czy Edward Gieryk, czy inni, ja głęboko wierzę, prawda, bo to było niesione bardziej na wierze. Oczywiście jest to wiara pozaracjonalna, nie oparta na rzeczywistości, tylko na wizji. I to się kładzie cieniem na wszystkich, bo przecież żyjąc w takim dyskursie, nasiąkamy. Tym nie potrafimy się obronić. Bo żeby się obronić, trzeba wrócić do Aten i odbyć drogę jeszcze raz, żeby zrozumieć, jakie są przyczyny tego stanu rzeczy. I taki, proszę Państwa, jest kontekst. Trochę się rozgadałem, ale no, w miarę trzeba zarysować, jak się mówi w nauce, status questionis. Jak jest? I teraz musimy przejść do pytania, dlaczego tak jest? A później, a jak być powinno? I teraz przechodzimy do kolejnego kroku, mianowicie wyjaśnienia problemu polityki. A wyjaśniamy, przypomnę, zawsze w trzech aspektach: etymologicznym, pochodzenia kluczowych słów, historycznym, dziejów problemu i merytorycznym, czyli istoty rzeczy. Polityka. Etymologicznie Polityka wywodzi się od greckiego słowa polidzo, polidzein, polidzo, wznoszę mury, obwarowuję. I stąd pochodzi nazwa polis, poleis, miasto, miasta, na oznaczenie miasta państwa. W Grecji, w starożytnej Grecji, podmiotami polityki, geopolityki były miasta państwa. I stąd pochodzi nazwa polityka. Czym była polityka dla Greków? Otóż była ona cnotą. Staropolskie słowo, cnota, greckie arete, łacińskie virtus, czyli pewna doskonałość, pewna sprawność, umiejętność, dzielność, polegająca na umiejętnym zarządzaniu życiem społecznym. Człowiek, jak Grecy odkryli, jest nie tylko zoon logikon, zwierzęciem rozumnym, ale jest także zoon politikon, czyli zwierzęciem społecznym. Musi żyć społecznie. Dlaczego? Bo jest bytem spotencjalizowanym, nie jest gotowy. Rodzi się, a jego życie jest mu i dane, i zadane. Jest pewnym zadaniem, które ma do spełnienia. Już rodzi się społecznie. A więc życie społeczne jest konieczne i polega ono na współpracy, na wzajemnym doskonaleniu się, uzupełnianiu się, służeniu, a więc na pracy. I tym, co nas łączy, jest właśnie dobro wspólne. A więc jakieś dobro. Grecy stanęli przed pytaniem, co nas łączy? Jakie dobro? Różne na ten temat panowały poglądy w starożytnej Grecji, bo to były początki refleksji, ale politykę określono jako właśnie troskę o dobro wspólne. Roztropną troskę o dobro wspólne. A więc stajemy przed, wiemy czym polityka jest, ogólnie stajemy przed pytaniem, co to jest dobro wspólne, co nas łączy. Proszę zobaczyć, zeszliśmy się tutaj w imię czego? Więc jakiś aspekt dobra wspólnego nas tu wszystkich sprowadził. I nim ten problem rozstrzygniemy, wróćmy jeszcze do Grecji i spójrzmy na to, jakie koncepcje polityki się pojawiły. Bo proszę Państwa, jak powiedziałem, polityka i dobro wspólne są z sobą powiązane. To jest avers i revers. A więc jeśli ktoś określił dobro, to jednocześnie rzutowało to na rozumienie polityki. Jeśli podszedł do polityki z pewnym a priori, no to już zdeterminował dobro, już określił jakoś dobro. I jakie koncepcje Grecy wypracowali? Otóż pojawiły się trzy koncepcje polityki. I do dziś te koncepcje zmagają się z sobą. Według pierwszej koncepcji polityka jest sztuką zdobycia i utrzymania władzy. Według drugiej koncepcji polityka jest sztuką wcielania w życie określonej ideologii państwowej, idei doskonałego państwa. I według trzeciej polityka jest, jak już mówiłem, roztropną troską o dobro wspólne. I z tymi koncepcjami wiążą się różne pojęcia dobra wspólnego. Ale wpierw bliżej kilka słów na temat tych koncepcji polityki. Autorami pierwszej, według której jest to sztuka zdobywania i utrzymywania władzy, są starożytni sofiści. Od sofoi mędrcy, nauczyciele. To była taka szkoła, prawda, słynni Protagoras, Gorgiasz, która nauczała młodych Ateńczyków, a ponieważ no, Grecy to byli naprawdę, marzyli o tym, żeby zdobyć sławę w polityce bądź na polu chwały, więc zajmowała się kształceniem młodych Ateńczyków, obywateli, przysposabiała ich do życia społecznego, do polityki, do robienia kariery. Kim byli sofiści i co głosili? Otóż byli oni relatywistami. Głosili relatywizm prawdy, dobra i piękna. Relatywizm od relativus, względny. No więc głosili, że prawda, dobro i piękno są względne, to znaczy są stopniowalne, zmienne i zależą od tego, kto i w jakich okolicznościach coś głosi. Szczególnie prawda, bo prawda ich interesowała. Prawda jest stopniowalna, coś jest bardziej lub mniej prawdziwe, zmienna. Wczoraj głosiliśmy taki sąd, a dzisiaj co innego. No i zależy od tego, kto coś głosi i w jakich okolicznościach, czyli mówiąc dzisiejszym językiem, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Prawda? Czyli nie głowa decyduje, ale siedzenie. Nie głową się myśli, tylko siedzeniem się myśli. Z tego wynika. Wobec tego, jeśli przyjmiemy relatywizm, takie stanowisko w punkcie wyjścia, to czym jest świat? Świat to nasze projekcje. To nasze interpretacje, jak się dziś mówi, czy ostatnio nabiera mody termin, to nasze narracje. To nasze narracje. Ktoś ma taką narrację polityczną, ktoś inny ma inną narrację polityczną. Czyli tworzy pewną użyteczną fikcję. Po co? No po to, żeby zaistnieć na rynku. Żeby go słuchano, żeby o nim mówiono. No i w miarę możliwości, żeby go wybierano. Czyli obdarzano zaufaniem. A więc świat to jest... To są nasze wyobrażenia o świecie i każdy z nas ma swoje wyobrażenie świata. Wobec tego, kim jest polityk? No, polityk, tak jak sofiści mówili, no, polityka jest pewnym splendorem społecznym, prawda? Bo polityk zajmuje wysokie miejsce w hierarchii, a wiadomo, jak zajmuje takie miejsce wysokie, no, tutaj oczywiście Grecy, pamiętajmy, tylko obywatel mógł być politykiem, a obywatel zazwyczaj posiadał majętność i był przygotowany do tego. Więc rozumiał się na rzeczy, wiedział, jaka jest polityka polis, w którym mieszka i o co chodzi. No ale można powiedzieć, że no, z polityką też się wiążą pieniądze i sława. I to też podkreślali sofiści. Więc władza daje nam splendor społeczny, pieniądze i sławę. Jak zdobyć władzę? Bo teraz sofiści muszą opracować program zdobycia władzy. No i oni są autorami sztuki manipulacji. Bo trzeba przekonać tych, którzy mają wybierać, do swojej wizji. Manipulacja, słowo pochodzi z późnej łaciny, od słowa manipulatio, ale wywodzi się od rzeczownika manus manus, ręka, i łączy się ze sztuką cyrkową, prestidigitator, magik. No, wykonuje tak szybko ruch ręką, że oko tego nie rejestruje. I ma jedną piłeczkę ping-pongową, nagle dwie, trzy, prawda? Nawet tego nie widzimy. Bo tak szybko ma wytrenowaną rękę, że oko ludzkie tego nie jest w stanie. I to przeniesiono na zasadzie analogii. Prawda? Na zasadzie analogii przeniesiono na perswazję, bo polityk posługuje się perswazją słowną. Czyli chce wpłynąć na naszą postawę, na nasz wybór, na naszą ocenę czegoś. I manipulacja jest sztuką wywoływania iluzji prawdy. Czyli złudzenia, że obcujemy z prawdą i rzeczywistością. A sztukę tę się dokonuje za pomocą środków niejawnych, bo nie widzimy, jak magik tę sztuczkę opracował. Tego nie wiemy. Tylko widzimy efekt końcowy. Prawda? Wyjmuje króliki z kapelusza. Jednego, drugiego, trzeciego, dziesiątego, dwudziestego. Prawda? Przeżywamy szok. Widzimy pewien stan rzeczy. Gdybyśmy spróbowali powtórzyć tę czynność, no to może by nam się udało jednego królika wepchnąć do kapelusza, prawda? No ale i tak byłby markotny bardzo po takim zabiegu, no ale gdzie tu drugi? A widzimy, że wyjął 20. I teraz proszę zobaczyć, jesteśmy świadkami czegoś, co miało miejsce. Ale nie wiemy, jak to się stało. Mówimy niemożliwe. No ale widzisz, przecież wyciągnął. Przecież jesteś świadkiem tego czegoś. I manipulacja słowna w polityce polega na roztoczeniu wizji, która nam się spodoba. A najlepiej, jeśli wizja dotyczy przyszłości. Bo przyszłość jest na tyle nieokreślona, że można o niej wszystko mówić. Nawet obiecać, że na wierzbie wyrosną gruszki. I w ten sposób wpływamy na wolę ludzką, prawda? Bo podoba nam się to, co mówi. O, mówimy, dobrze gada chłop, prawda? To jak będziemy mieli, każdy będzie miał drugą Japonię. W domu, u siebie. bo o to cały czas chodzi. Cały czas o to chodzi. Czy będzie dużo, tanio i bez umiaru? Bo to nam gwarantuje, że się staniemy porządni, że nastąpi metanoja, że się staniemy dobrzy. Więc proszę zobaczyć, tu pewna eschatologia nawet z tym jest związana. Człowiek się zmieni, prawda? Nastąpi samo zbawienie się człowieka dzięki dobrobytowi materialnemu. Przed czym przestrzegał już Arystoteles i co każdy z nas wie z doświadczenia, że dobrobyt albo wywołuje lenistwo, albo zuchwałość. Jaką receptę sofiści zaproponowali politykom? Otóż trzeba przedstawiać siebie jako osobę ze wszechmiar kompetentną, która zna się na wszystkim. Po drugie, trzeba się przedstawić jako osobę gotową do poświęceń, zatroskaną o dobro wszystkich ludzi. Po trzecie, należy w związku z tym roztoczyć pewną wizję przyszłości. Jak to będzie, jeśli ja będę sprawował rządy? Tu możemy się domyślać, prawda? Będzie wszystkiego w brud i każdy będzie mógł używać, ile wlezie. No i wreszcie kolejne zalecenie, mianowicie swoich konkurentów przedstawiać jako ludzi niekompetentnych, celujących tylko we władzę i splendory stąd płynące, no, czyli ludzi podejrzanych moralnie. Właśnie takich, którzy nami manipulują, którzy nas oszukują. Takich, krótko mówiąc, jeśli ich wybierzemy, to będziemy mieli piekło na ziemi. Czyli nie dość, że będzie więcej, ale będzie mniej, a ostatecznie nam wszystko zabiorą. I na taką koncepcję polityki dzisiaj się mówi marketing polityczny. Dzisiaj się używa słowa, a to jest sofistyka, to jest oparcie polityki na sofistycznej wizji świata i człowieka, gdzie polityka jest tylko drogą do kariery. A marketing to brzmi zagranicznie, prawda, tak ładnie. Jak słyszymy, nie każdy kapuje, o co chodzi. No więc milknie skonfundowany, prawda, tym no, marketing polityczny. To jak ktoś... Kiedyś byłem świadkiem, jak któryś właśnie z takich, to byłem, to, że to jest istota marketingu politycznego, to sala zamarła. Prawda? Tak jakby usłyszeli jakieś tajemnicze zaklęcie. Prawda? Coś, co... Bo to jest też używanie, posługiwanie się językiem. Język jest narzędziem manipulacji. Oddziałujemy. To jest środek perswazji. Nie tylko roztaczanie wizji i krytyka przeciwników, ale również używanie zbitek pojęciowych, słów, których nie rozumiemy, prawda? Albo słów, które są oczywiste, a oczywiste nie są. Tak jak choćby jak słowo demokracja, czy wyrażenie wartości humanistyczne, czy wartości ogólnoludzkie. Tak jak ktoś jest polityk, jest katolikiem, no to gada, no wartości chrześcijańskie chce realizować. Na co drugi drgawek dostaje i mówi, ja nie, bo to są partykularne, ja wartości ogólnoludzkie. No i komuś się wydaje, że ten jeden jest partykularny, a drugi jest dopiero otwarty na wszystko. A obaj gadają od rzeczy, bo nawet nie rozumieją, co mówią, kiedy używają słowa wartość. I to jest pierwsza wizja polityki. Druga wizja polityki jest autorstwa Platona. Jednego żył w czasach, kiedy żyli sofiści, uczeń Sokratesa, uznawanego za twórcę filozofii Sokratesa, który poświęcił cały swój autorytet moralny na walkę z sofistami. Wykazał im po prostu, że każde zdanie, które sofista wygłasza, jest zdaniem wewnętrznie sprzecznym, jest bełkotem. I nauczał, że sofistów należy zlekceważyć, nie należy ich dopuszczać w ogóle do dyskusji, nie należy z nimi dyskutować. Bo kto podejmie z nimi dyskusję, ten akceptuje absurd. Daje się wciągnąć w pułapkę absurdu, za co Sokrates przypłacił życiem, skazany przez polityków za to, że gorszy młodzież i jest bezbożny. Pouczające, prawda? To jest pouczające. A Sokrates się po prostu nie zgodził na co, że dobro bez prawdy jest dobrem złudnym. To jest tylko iluzja. Co Platon zaproponował? No, to się wiąże znowu z jego koncepcją filozofii. Otóż Platon przedstawił sobie, dlaczego to jest inna sprawa, że świat to w istocie dwa światy. Świat idei, doskonałych, wiecznych, niezmiennych i jakby będących pełnią bytu. Pełnią doskonałości, a więc pięknych, porażających, prawda, doskonałe. I świat materialny, ten, w którym żyjemy. I ten nasz świat jest płynny, zmienny. Panuje w nim opinia. Polemizował w ten sposób z sofistami. Opinia, doksa. A opinia to sądy głupców. Więc kto się decyduje na pozostawanie w tym świecie doksy, mniemania opinii, ten się skazuje na głupotę, bo opinia jest co najwyżej prawdopodobna. Prawdziwa wiedza dotyczy idei. Kto tę wiedzę może pozyskać? No kto? Filozof, a przede wszystkim sam Platon. Do objawienia doznał. To jest istota gnozy wszelkiej. I filozof co może oglądać oczyma duszy, intelektem? Ideę doskonałego państwa. Niekiedy tę ideę ujrzy, ona posłuży mu jako przyczyna wzorcza ludzkiego życia. A więc tę ideę będzie wcielał w życie. Dlatego filozof powinien być politykiem. A więc nie tak jak sofiści, że jest, to są nasze mniemania, a polityka to jest marketing, to jest walka o władzę. Tylko nie, jest wiedza prawdziwa. Prawdziwa wiedza o doskonałym państwie. Jeśli tę wiedzę posiądziemy, no to jesteśmy moralnie zobowiązani, żeby tę wiedzę wykorzystać jako narzędzie budowy doskonałego świata. I to jest totalitaryzm. Bo idea jest ogólna, a człowiek jest konkretny. Dlatego człowieka trzeba dopasować do idei. Nie ma innego wyjścia. To człowiek musi być do idei dopasowany. I dlatego Sokrates, który był portparol, czyli literackim odpowiednikiem Platona, w jego dialogach pyta jednego ze swoich rozmówców w dialogu Państwo, przedstawiając mu wizję doskonałego państwa, a dziecko, jak się urodzi, ułomne, czy będziesz je karmił i ułożył środki społeczne na podtrzymanie tego dziecka przy życiu, czy raczej zaniesiesz gdzieś i położysz na boku. Tu się aż sam wystraszył, prawda, swojej myśli. A starca, który już ledwo zipie, czy będziesz go podtrzymywał przy życiu, ułożył środki, które można wykorzystać na inne cele, prawda? Czy raczej zaprowadzisz go nad morze i strącisz ze skały? I rozmówca, przygnieciony wizją doskonałego państwa, powiada: oczywiście, że to drugie. Dziecko trzeba gdzieś na boku, bo niech sobie tam umrze. Starca strącić, bo oni nie pasują do doskonałego państwa. Są zawadą, są przeszkodą. Są bezużyteczni. I dlatego Platon mówi, prawo należy tak stosować, aby człowiek się z tym prawem utożsamił. A jeśli się utożsami z prawem, stanie się doskonały. I tu możemy od Platona aż do Marksa, Stalina, Lenina, Stalina, prawda, i wieść, bo to jest ta linia. I proszę zobaczyć, co jest wspólnego dla tych, wydawałoby się, przeciwstawnych sobie koncepcji polityki, sofistycznej i platońskiej. W filozofii jest takie powiedzenie extrema se tangunt. Skrajności są tym samym. Stykają się. Tak jak w państwie Platona filozof rozstrzyga o tym, co jest dobre, a co złe, tak w koncepcji sofistycznej rozstrzyga o tym polityk sprawujący władzę, bo on realizuje własny zamysł. A więc mamy to samo, tylko inaczej. I gdybyśmy szukali korzeni tego, co wcześniej nazwałem modernizmem i postmodernizmem, to znajdziemy w starożytności, bo modernizm to platonizm, doskonalić świat na modłę idei doskonałego państwa, postmodernizm u sofistów. To są tylko interpretacje, to są narracje, to są. Ale konsekwencje realne są te same, bo wszędzie człowiek jest czym? Przedmiotem, a nie podmiotem polityki. Jest tworzywem zamysłów politycznych. No i wreszcie koncepcja arystotelesowska, czy też koncepcja, której Arystoteles dał początek. Jak powiedziałem, według Arystotelesa polityka to roztropna troska o dobro wspólne. I tę definicję Arystoteles polityki zbudował na indukcji, czyli na doświadczeniu naturalnym, obserwując życie, obserwując systemy polityczne. A wyróżnił trzy przeciwstawne pary systemów politycznych. Mianowicie tyranię, z jednej strony monarchię, z drugiej. Tyran jest właścicielem państwa, monarcha ojcem. Jest różnica w sposobie sprawowania rządów. Druga para systemów, oligarchia, arystokracja. Oligarchos rządzi niewielu, dwóch, trzech, jakaś koalicja partyjna, tak jak dziś. To system oligarchiczny jest. Bądź też arystokracja, a więc ludzie światli, ludzie, którzy posiadają tyle cnót, że nie patrzą za swoim dobrem, za karierą i pieniędzmi, tak mówiąc dosadnie, ale są zdolni do poświęcenia się dla dobra innych. No i wreszcie trzecia para, proszę zobaczyć, demokracja, którą Arystoteles nazywa ochlokracją, ochlos motłoch, rządami motłochu. I przeciwstawia jej politeję. I tutaj już się zarysowuje jego koncepcja politeja od polis, od polityka, jako system mieszany. A więc tam, gdzie jest monarcha, gdzie są arystokraci i gdzie jest demos. Ale nie idzie się za ludem. Lud się prowadzi. To jest obowiązek sprawujących władzę, a więc króla czy arystokratów, żeby lud prowadzić, a nie iść za nim, tak jak to postulowali skrajni demokraci. Co jest dobrem wspólnym w tych systemach politycznych? No, tam, gdzie mamy do czynienia z koncepcją sofistyczną, tam tym celem jest władza, zdobycie i utrzymanie. I tak dzisiaj w wielu podręcznikach politologicznych definiuje się politykę. I tak się naucza studentów, że to jest sztuka zdobycia i utrzymania władzy. No więc tym dobrem polityka jest sama władza w sobie. A co on z tego ma, to jest już dalsza sprawa. Czy ma jakąś satysfakcję, czy pieniądze, czy pozycję społeczną, prawda, czy sławę, to już jest sprawa dalsza. Tam, gdzie mamy platońską koncepcję, tam celem jest państwo. Zbudować doskonałe państwo, bo ono jest warunkiem metanoi człowieka. Jeśli państwo będzie doskonałe, to człowiek również stanie się doskonały. Jak powiada twórca pierwszej nowożytnej utopii, Tomasz Morus, jeden z bohaterów jego utopii, jak spotkasz jednego z utopian, to tak jakbyś widział wszystkich. Czyli wszyscy są sklonowani. Nie tylko sposobem myślenia i widzenia świata, ale również ubiorem. Tak jak w Chinach Mao Tse-tunga, prawda? Wszyscy w kufajkach i w beretach i z łopatami po horyzont, prawda? Więc jest taki daleko idący redukcjonizm. Także nawet ludzie się różnią tylko numerycznie. Niczym innym się nie różnią. Tylko numerycznie. Wszyscy mówią to samo, myślą tak samo. Działają identycznie. No i wreszcie u Arystotelesa celem polityki, dobrem polityki jest, Arystoteles powiada wprost, dobro obywatela, dobro człowieka, obywatela polis. Jak on to dobro rozumie? Używa tu terminu eudaimonia, greckiego terminu eudaimonia, który tłumaczymy suma dóbr należnych człowiekowi z natury. Suma dóbr należnych człowiekowi z natury. Człowiek jest rozumny i wolny. Poznaje, kocha, wytwarza, działa moralnie. Czy państwo ma obowiązek zapewnienia człowiekowi realizacji tych dóbr? I jeśli, powiada Arystoteles, eudaimonia leży u podstaw polityki, to jest droga do szczęścia. Szczęście obywatela, czyli pozyskanie pełni dóbr należnych nam z natury. A więc dobrem wspólnym jest człowiek. Nie państwo, nie dobro polityka, ale człowiek, obywatel, ten, który jest. On jest dobrem i celem polityki. I proszę Państwa, te trzy koncepcje polityki i trzy koncepcje dobra wspólnego konkurują z sobą po dziś dzień w Europie, a także na świecie. Dlaczego? Dlatego, że u podstaw ludzkiej wiedzy leży wiedza filozoficzna. A jak mówiłem na poprzednim wykładzie, filozofia jest skłócona wewnętrznie. Tworzą ją dwie tradycje. Tradycja idealizmu i realizmu. Idealizm chce wyjaśniać przez myślenie. Przez racje myślowe. A w konsekwencji miesza poznanie z myśleniem. Myślenie nie jest czynnością poznawczą, pamiętajmy. A więc idealista jedynie tworzy obrazy świata. Według jakiejś idei, czyli ideologicznie. Jakiejś idei wiodącej. I wszelkie systemy, wszelki idealizm, czy to w wersji sofistycznej, czy platońskiej, czyli racjonalizmu, czy irracjonalizmu, prowadzi do koszmaru cywilizacyjnego. Niechlubnym symbolem w wieku XX stał się obóz koncentracyjny. I tu nie ma odwołania, bo myślenie przekłada się na działanie. Jak człowiek myśli, ile wie, tyle będzie działał. A ponieważ wierzy w swoje idee, dlatego fanatycznie je wciela w życie. A fanatyzm jest nocą umysłu. I to jest największe przekleństwo współczesnej Europy. Fanatyzm związany z wizjami. Nie rzeczywistość, ale wizje doskonałych państw. Natomiast tam, gdzie mamy realizm, tam mamy koncepcję polityki jako troski o dobro wspólne. I tutaj trzeba dopełnić tę myśl arystotelesowską o to, co wniosła z sobą kultura chrześcijańska. Ten jej nurt, który nawiązał do Arystotelesa, bo kultura chrześcijańska, pamiętajmy, jest wewnętrznie też zróżnicowana i mocno zatruta idealizmem. Tutaj Tomasz z Akwinu jest, można powiedzieć, arystotelikiem, który poszedł dalej od swego mistrza. To XIII wiek, a więc proszę zobaczyć, ile musiało upłynąć, prawie 1500 lecia, żeby czy ponad 1500-lecia, żeby posunąć myśl dalej, jeśli idzie o dobro wspólne. Tomasz z Akwinu wypracował, nawiązując rzecz jasna do tradycji chrześcijańskiej, tak zwaną personalistyczną koncepcję dobra wspólnego. I ta koncepcja pozwala nam powiedzieć, że dobrem wspólnym jest ludzkie życie. Bonum commune, dobro wspólne życia społecznego. To ludzkie życie, życie tego oto, tu żyjącego Jana Kowalskiego czy Stefanii Jabłonowskiej. Konkretnego, realnego człowieka. Bo proszę zobaczyć, jeśli się dobro określi, jeśli dobro wspólne będzie dobrem podzielnym, natychmiast mamy konflikt. Natomiast życie ludzkie jest niepodzielne. Każdy je ma w równym stopniu i każdy o nie się troszczy. Każdy je aktualizuje na miarę swoich uzdolnień i możliwości. Wszystko, co mamy, to nasze życie. Nic więcej nie mamy. Jest nam dane dzięki wysiłkowi rodziców i zadane zarazem. Żyjąc, aktualizujemy to wszystko, o czym Arystoteles mówił, o możnościach. Aktualizujemy poznanie, miłość, wolność, religijność, podmiotowość wobec prawa i własną suwerenność. I to jest życie jednostkowe każdego z nas, gdzie mamy trzy porządki. Wegetacja, jesteśmy podobni do roślin, życie zmysłowo-uczuciowe, życie zwierzęce i życie osobowe, czyli życie duchowe. Tam właśnie, gdzie poznajemy, kochamy, jesteśmy wolni i religijni. A więc, proszę zobaczyć, tu integralnie patrzymy na życie. Ma te trzy wymiary. Dalej, życie, fenomen ludzkiego życia jest bogatszy, bo przecież żyjemy nie tylko jednostkowo, ale społecznie. A życie społeczne polega na współpracy, a współpraca wymaga od nas poświęcenia dla dobra innych osób. Wspomagamy się nawzajem, dopełniamy się dobrem, które przyszło nam realizować. Związane jest to z zawodem, który posiadamy, z misją, którą pełnimy. Czy szyjemy buty, czy marudzimy na wykładach, prawda, czy głosimy kazania. To jest misja społeczna. Dzielimy się dobrem z innymi. I wreszcie trzeci wymiar naszego życia. Życie doczesne i życie wieczne. Bo z natury jesteśmy religijni. Religijność jest cnotą społeczną. Polega na oddaniu czci temu, komu ta cześć się słusznie należy. Jest gatunkiem cnoty sprawiedliwości. I religijni jesteśmy wtedy, kiedy szanujemy rodziców, kiedy mówimy dzień dobry do sąsiada, czy cześć do kumpla, jak młodzież, prawda? Cześć. To jest zachowanie religijne, szacunek dla innych, bo od tych osób jesteśmy zależni bytowo, bo bez nich nasze życie byłoby uboższe, bo one nas dopełniają swoim dobrem. I to jest, proszę Państwa, integralna koncepcja dobra wspólnego. Życie ludzkie widziane w jego wszystkich wymiarach, jest dobrem wspólnym, depozytem polityki. Obowiązkiem polityki jest zabezpieczyć to życie od momentu poczęcia do naturalnej śmierci i w perspektywie życia wiecznego. I klasyczna koncepcja polityki, personalizm polityczny czy cywilizacyjny, jest dorobkiem poznawczym Europejczyka. Tylko ta koncepcja nie może się przebić, dlatego że dominuje idealizm w myśli europejskiej. Dominuje idealizm bądź w postaci racjonalizmu i wtedy mamy platońską wizję polityki, bądź irracjonalizmu. I wtedy do głosu dochodzą sofiści, tak jak dzisiaj. A co jest charakterystyczne dla tych idealistycznych ujęć polityki? Mianowicie, że limituje ona ludzkie życie. Polityka chce rozstrzygać, kto ma żyć, kiedy ma żyć, w jaki sposób. A widomym znakiem, że tak jest, są takie zbrodnicze poczynania jak aborcja, eutanazja, sterylizacja i inżynieria genetyczna, która zmierza do wyprodukowania człowieka. Stary mit się odzywa, mit Golema. A więc powtarzam, tam gdzie mamy idealizm w polityce, niezależnie od tego, czy jest to totalitaryzm, czy demokracja, tam z konieczności polityk czuje się predystynowany do tego, żeby rozstrzygać o ludzkim życiu. Kto ma żyć, kto ma nie żyć. I jak ma żyć? I dzisiaj mamy nieustannie, prawda, debaty nad ludzkim życiem. Aborcja, eutanazja, in vitro. Czy tak zwane preferencje seksualne, prawda? A więc proszę zobaczyć, no, sankcjonuje się zło. I to zło, które uderza w to, co jest celem polityki, w to, co jest dobrem wspólnym. Tak nam się wydaje. Ale to nie jest dobro wspólne, bo dobrem wspólnym jest albo dobro polityka, albo dobro państwa, które chce zbudować, a nie człowiek. Człowiek jest narzędziem eksperymentu. I co jest charakterystyczne dla polityki w tradycji idealizmu, czy to platońskiej, czy sofistycznej, a więc totalitarnej, czy tej demokratycznej, która jest w istocie kryptototalitaryzmem. To jest totalitaryzm zakamuflowany, zakrzyczany. Czym? Propagandą i terrorem. Tym rządzi wizja platońska i sofistyczna. Propaganda, zmasowana propaganda, czyli terror duchowy. Bo propaganda jest formą terroru duchowego, przemocy. Według recepty, jaką znakomicie sformułował niejaki Goebbels. Kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się prawdą. Czyli ludzie wierzą w to. To już sofiści głosili, tylko no nie używali słowa kłamstwo, bo wszystko było względne u nich, prawda? Ogólnie całe życie było wzajemnym okłamywaniem się, bo prawda nie istnieje, no, jeśli to jest względna. Więc propaganda dotyczy oddziaływania na ducha ludzkiego, a więc poprzez środki perswazyjne i tutaj media odgrywają kluczową rolę. I stąd mamy nieprawdopodobny rozwój mediów, pośredników społecznych i walkę o media, zdobycie ich jako narzędzia propagandy. One nie mają nas informować, jak się mówi, pierwsze zadanie. One mają nas kształtować, przerabiać na homunculusa, na nowego człowieka, homo sovieticus, everyman, czy gemeinermann, jak w niemieckiej utopii się mówiło, człowiek w ogóle. Czyli mamy się różnić tylko numerycznie, a myśleć, mówić i robić tak samo. Tak jak przewidziało prawo, jak mówi Platon. Czy tak jak przewidziała wola polityka, jak mówi Protagoras. I proszę Państwa, krótkie podsumowanie. Polityka jest roztropną troską o dobro wspólne. Dobrem wspólnym jest życie każdego z nas. Od momentu poczęcia do naturalnej śmierci i w perspektywie życia wiecznego. Naruszenie tego dobra przez politykę prowadzi do antypolityki. Polityka staje się nikczemna, bo to, co ma być jej celem, staje się zaledwie jej narzędziem realizowania jakichś obłąkanych zamysłów. I ostatnia rzecz, z której sobie musimy zdać sprawę. Politykiem jest każdy z nas, bo każdy z nas żyje i każdy z nas zabiega o własne życie, bo ono jest jedynym dobrem, jakie mamy, a reszta to są narzędzia, to są środki, domy, pieniądze, mieszkania, jachty, kiełbasa, schabowy, to są narzędzia, to są tylko środki służące naszemu życiu. Dobro przedmiotowe, tak możemy to określić. Ale dobrem tym właściwym jest dobro podmiotowe, czyli jesteśmy my sami jako rozumne i wolne istoty wyposażone w jakość życia, w doskonałość pewną i stojący przed powinnością realizacji tego życia zgodnie z jego osobową naturą. A więc polityk nie jest kimś naznaczonym charyzmą, kimś, kto przyjdzie i pstryknie w palec, prawda, czy zacznie mantrować demokracją innym i nagle się stanie cud. Polityk jest urzędnikiem. Dba o urządzenia niezbędne dla naszego życia. On nie decyduje o tym, kto ma żyć i jak ma żyć. On ma z poruczenia społecznego, z poręczenia i poruczenia społecznego ma się troszczyć o środki, urządzenia niezbędne dla naszego życia. A od samego życia wara, bo to jest już inna sfera naszego bytowania, o której każdy musi rozstrzygnąć sam, ale w dyskursie społecznym, społecznie. Nie sam w takim sensie, jak mówili Grecy, jako idiotes, czyli ten, kto nie potrafi żyć społecznie, tylko właśnie jako człowiek polityczny, ten, kto żyje w dyskursie z innymi. Ale sam musi rozstrzygnąć dramat swojego bytowania. W jaki sposób ma żyć, co jest celem tego życia i jak ten cel osiągnąć. Dziękuję za uwagę. No, jeszcze coś marudzimy, czy idziemy do domu? Czas jest miarą ruchu tylko. Tak, jest przypadłością. Chociaż jest ważny. No, pytania jakieś są, czy prośby o dopowiedzenie? Proszę bardzo. Tylko proszę króciutko, tak, spytać. Tak.
Musimy się nad tym zastanowić, jak przełamać to, że nie dochodzi u nas do głosu ta arystokracja, profesorowie, tacy jak na Instytucie z nami, Radia Maryja. Dlaczego te miernoty po prostu bez przerwy są nad nami?
No to, proszę Pani, już w Starym Testamencie mądrzy Żydzi napisali, rzesze głupców są nieprzeliczone. No. A profesor jest od tego, żeby wyjaśniać, a nie rządzić. Bo to Platon tak chciał, żeby profesorowie rządzili. Lepiej im nie dawać rządów profesorom, to ja zagwarantuję pani, lepiej im nie dawać. U mnie w domu rządzi żona. Tak. Czyli pełna demokracja jest. Ja mam ostatnie słowo zawsze, mówię tak, kochanie. Ostatnie słowo należy. Żartuję, ale to jest problem, no co? No jest, jaki jest. O co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy rozumieli rzeczywistość i samych siebie. I robili swoje. A nie pomagali głupcom. Nie brali udziału w fikcji. W farsie. Bo wtedy ponosimy konsekwencje tego udziału. Przecież Protagoras, kiedy spytano Protagorasa, no dobrze chłopie, a jak zdobędę władzę i okaże się, że moje rządy są kiepskie i ludzie chwycą za kije i przyjdą mi skórę wygarbować, co ja mam zrobić? Jak to, co powiedz im, a kto mnie wybrał? No trudno, nie udało się, no. Tak komuniści mówili, no chcieliśmy dobrze. A kto mnie wybrał? No i to pytanie jest aktualne i odpowiedź jest aktualna, bo każdy, kto przyjdzie i schrzani, to potem mówi, no wybraliście mnie. Ja chciałem dobrze, przecież ja nie chciałem źle. Czy ja mówiłem, że będziecie żyć w nędzy, nie będziecie uczeni, prawda, tylko analfabeci, w nędzy i tak. Nie, ja wam roztaczałem wizję, no ale no nie udało się, no. A dlaczego się nie udało? No idea jest piękna, ale ludzie się nie nadają. No i kto jest winny? No my jesteśmy winni. Proszę zobaczyć, jaka przewrotna, diabelska dialektyka. Nie pomagać durniom. Nie brać udziału w fikcji. A przede wszystkim nie bać się, mówić swoje. Słucham. No tak, no bo to jest narzędzie manipulacji, no to oczywiste jest. Nie manipuluje się, bo no proszę pana, sondaż jest oparty na rachunku prawdopodobieństwa, no, bliżej się nie znam na tych subtelnościach, ale wiadomo, o co chodzi. I respondent jest irracjonalny, bo przecież człowiek jest irracjonalny, więc nie ma odpowiedzi jednoznacznej, tylko jest przybliżenie. I trzeba ustalić granice błędu, jakie są, prawda? I to jest pewna wskazówka, ale z tego nic nie wynika. Przy czym, dlaczego sondaże wchodzą? Dlatego, że ludzie ulegają większości. Jest taka zasada, że jest coś w nas, co nazwałbym instynktem stadnym. Idziemy zawsze za większością, tak jak zwierzę, prawda? Zawsze do stada, bo stado daje bezpieczeństwo. To ja też, żeby się nie wyróżniać, no to jak na tego, no to na tego głosujemy. Bo większość głosuje, no to wybieramy tego. Bo ja jestem niepewny, nie wiem, co zrobić. Prawda? I wyzbywam się w ten sposób rozumu i wolności. No. Intuicyjnie na ten. Więc to jest tylko część manipulacji, nic więcej. Zgodnie ze starą maksymą, idę ideami, ale koryta nic nam nie zastąpi. Tak. Dziękuję kolegom.